Zaczęto od Fiłatki i Miroszki. Fiłatka, Bakuszyn, był rzeczywiście wspaniały. Odegrał swoją rolę z zadziwiającą dokładnością. Widać było, że rozmyślał nad każdą frazą, nad każdym swoim ruchem. Każdemu zwykłemu słowu, każdemu gestowi umiał nadać sens i znaczenie zupełnie odpowiadające roli. Do tej staranności, do tego zadziwiającego wystudiowania trzeba dodać niewymuszoną wesołość, prostotę, naturalność i gdybyście widzieli Bakuszyna, zgodzilibyście się niewątpliwie, że to prawdziwy, urodzony aktor z wielkim talentem. Fiłatkę widziałem nieraz na scenie moskiewskiej i petersburskiej i mówię stanowczo. Aktorzy stołeczni, którzy grali Fiłatkę, obaj grali gorzej od Bakuszyna. W porównaniu z nim byli to wieśniacy, ale nie prawdziwi chłopi. Zanadto silili się, aby przedstawić chłopa. Bakuszyna prócz tego pobudzało współzawodnictwo. Wszystkim wiadomo było, że w drugiej sztuce w roli Kiedryła występować będzie aresztant Pociejkin, aktor, który przez wszystkich nie wiadomo dlaczego uważany był za zdolniejszego, lepszego od Bakuszyna i Bakuszyn cierpiał z tego powodu jak dziecko. Ileż razy w ostatnich dniach przychodził do mnie i wynurzał przede mną swoje uczucia. Na 2 godziny przed przedstawieniem był jak w febrze. Teraz, kiedy widzowie śmiali się i kiedy wołano z tłumu Tęgo Bakuszyn, ajda maladziec! Jego twarz jaśniała szczęściem. Prawdziwe natchnienie błyszczało mu w oczach. Scena całowania się z Miroszką, kiedy Fiłatka wołał do niego naprzód Obetrzyj nos i sam się obciera, wypadła doskonale. Była nieskończenie śmieszna. Wszyscy aż się zatoczyli od śmiechu. Ale najwięcej mnie zajmowali widzowie. Teraz już niczym się nie krępowali i oddawali się uciesze w całej pełni. Okrzyki zadowolenia rozlegały się coraz częściej. Oto jeden trąca swego towarzysza i na prędce udziela mu swoich wrażeń, nawet nie troszcząc się, a może nawet nie wiedząc, kto koło niego stoi. Drugi podczas jakiejś śmiesznej sceny nagle w zachwycie obraca się ku tłumowi, bystro obrzuca wszystkich wzrokiem, jakby wzywając do śmiechu, macha ręką i na powrót skwapliwie zwraca się ku scenie. Trzeci tylko klaśnie językiem i palcami i nie może spokojnie ustać na miejscu, a ponieważ nie ma gdzie iść, więc tylko na miejscu przebiera nogami. Przy końcu sztuki wesołość ogólnego nastroju dosięgła najwyższego stopnia. Nic nie przesadzam. Wyobraźcie sobie ostróg, kajdany, niewolę, długie, smutne lata w perspektywie, życie jednostajne jak słota w chmurny dzień jesienny. I oto nagle tym wszystkim zamkniętym i niewolą przywalonym pozwolono na godzinę rozprostować się, poweselić, zapomnieć o ciężkim śnie, urządzić całkowity teatr i jeszcze jak urządzić? Na chlubę dla siebie, na podziw dla całego miasta. Niech się dowiedzą, cośmy to za aresztanci. Ich naturalnie wszystko zajmowało, na przykład kostiumy. Z niesłychaną ciekawością patrzali na to, jak na przykład takie Wańka od Pietyj, albo Niecwietajew, albo Bakuszyn występował w zupełnie innym ubiorze niż ten, w którym go od tylu lat codziennie widywali. Przecież to aresztant, ten sam aresztant, kajdanami pobrzękuje, a teraz wychodzi w surducie, w okrągłym kapeluszu, w płaszczu. Czysty cywil! Wąsy sobie przylepił i włosy. Oto czerwoną chusteczkę wyjął z kieszeni, pomachuje nią, pana udaje, sam jak 2 krople wody pan. I wszyscy w zachwycie. Dobroczynny obywatel wyszedł na scenę w adiutanckim mundurze, choć co prawda bardzo wytartym, w czapce wojskowej z kokardą i wywołał nadzwyczajne wrażenie. Do tej roli było 2 amatorów i jak małe dzieci straszliwie pokłócili się ze sobą o to, kto ma grać. Tak się każdy z nich chciał pokazać w oficerskim mundurze i akselbantach. Inni aktorzy starali się ich pogodzić i większością głosów przysądzono rolę Niecwietajewowi. Nie dlatego, że był pokaźniejszy i piękniejszy od tamtego i wskutek tego podobniejszy do pana, ale że Niecwietajew zapewnił wszystkich, że wyjdzie na scenę z laseczką i będzie nią wymachiwał i po ziemi kreślił figury tak, jak to czyni prawdziwy pan i najpierwszy elegant, czego Wańka od Pietyj nie potrafi, bo on nigdy prawdziwych panów nie widywał. I w istocie, nie Cwietajew, jak tylko raz ze swoją panią wystąpił przed publicznością, wciąż był zajęty swoją cienką, trzcinową laseczką, którą nie wiadomo skąd dostał, i kreślił nią biegle i zwinnie po ziemi, widząc w tym zapewne cechę najwyższej pańskości i elegancji. Prawdopodobnie kiedyś w dzieciństwie, gdy był bosym dworskim chłopakiem, zdarzyło mu się widzieć pięknie ubranego pana z laseczką w ręku i tak zachwycił się jego sztuką kręcenia laseczką, że to wrażenie na wieki niezatarte pozostało w jego duszy i teraz w 30 latach przypomniało mu się wszystko, jak było, ku zupełnemu oczarowaniu całego Ostrogu. Niecwietajew tak był przejęty tym swoim zadaniem, że na nikogo nie patrzył, nawet mówił, nie podnosząc oczu i wpatrzony w swoją laseczkę i jej koniec. Dobroczynna obywatelka była także w swoim rodzaju nadzwyczaj godna uwagi. Wystąpiła w starej muślinowej sukni, wyglądającej jak ścierka, z gołymi rękami i gołą szyją, ze strasznie ubieloną i naróżowaną twarzą w perkalowym czepku nocnym podwiązanym pod brodą i z parasolką w jednej ręce, a wachlarzem z upstrzonego papieru, którym się nieustannie wachlowała, w drugiej. Salwa śmiechu przywitała obywatelkę, a i ona też nie wytrzymała i kilka razy zaczęła chichotać. Obywatelką był aresztant Iwanow. Sirotkin, przebrany za dziewczynę, wyglądał bardzo ładnie. Kuplety również się udały. Jednym słowem, sztuka odegrana była ku zupełnemu, a powszechnemu zadowoleniu. Krytyki nie było, bo i być jej nie mogło. Odegrano jeszcze raz uwerturę Sieni moje sieni i znowu podniosła się kurtyna. Teraz kiedrył. Kiedrył jest czymś w rodzaju Don Juana i pana, i sługę pod koniec sztuki diabli porywają i unoszą do piekła. Dawano cały akt, ale to widocznie był urywek, początek i koniec zatracone. Sensu w tym ani odrobiny. Rzecz dzieje się w Rosji, gdzieś w zajeździe. Karczmarz wprowadza do izby pana w szynelu i w krągłym, pogiętym kapeluszu. Za nim idzie jego sługa, kiedrył z tłumokiem i spieczoną kurą zawiniętą w niebieski papier. Kiedrył w półkożuszku i w lokajskiej czapce. To on jest żarłokiem, gra tę rolę Pociejkin, współzawodnik Bakłuszyna. Pana gra ten sam Iwanow, który w pierwszej sztuce występował jako dobroczynna obywatelka. Karczmarz, Niecwietajew, uprzedza gości, że w tej izbie pojawiają się diabli i odchodzi. Pan, ponury i pogrążony w myślach, mruczy coś pod nosem, że on dawno o tym wiedział. Każe Kiedryłowi rozpakować rzeczy i przygotować wieczerze. Kiedrył jest tchórzem i żarłokiem. Usłyszawszy o diabłach, blednie i drży jak liść. Uciekłby, ale boi się pana. Zresztą i jemu się chce jeść. Jest łakomy, głupi, przebiegły po swojemu, tchórz. Oszukuje pana na każdym kroku i jednocześnie boi się go. Ciekawy typ sługi, w którym z daleka i niejasno widnieją rysy Leporella. Był też znakomicie oddany. Pociejkin miał niezaprzeczony talent i moim zdaniem był to aktor jeszcze lepszy od Bakłuszyna. Rozumie się, że nie wypowiedziałem tego zdania przed Bakłuszynem, spotkawszy się z nim nazajutrz, bo bym go bardzo zasmucił. Aresztant, który występował w roli pana, także grał nieźle. Prawił straszne niedorzeczności, bez żadnego sensu, ale dykcja była prawidłowa, raźna, ruchy odpowiednie. Dopóki Kiedrył mozoli się z tłumokami, jego pan zamyślony przechadza się po scenie i oznajmia publiczności, że dzisiejszy wieczór zakończy jego doczesną wędrówkę. Kiedrył ciekawie przysłuchuje się temu, stroi pocieszne miny, przemawia na stronie i każdym słowem śmieszy widzów. Nie żal mu pana, ale posłyszał o diabłach. Chciałby się dowiedzieć, co znaczy ta wzmianka, więc wdaje się w rozmowę z panem i rozpytuje się go. Pan w końcu wyjawia mu, że niegdyś w jakiejś potrzebie wezwał pomocy piekła i czarci mu pomogli, ale dziś termin i być może, że dziś według umowy przyjdą po jego duszę. Kiedrył zaczyna tchórzyć, ale pan nie traci ducha i każe mu przygotować wieczerze. Posłyszawszy o wieczerzy, Kiedrył ożywia się, wyjmuje kurę, wyjmuje wino i już zabiera się do urwania kawałka kury i pokosztowania. publiczność śmieje się. Wtem drzwi skrzypnęły. Wiatr stuknął okiennicami. Kiedrył drży i na prędce prawie nieprzytomnie pakuje do ust ogromny kawał kury, którego przełknąć nie może. Znowu śmiech się rozlega. Cóż, czy wieczerza gotowa? Woła pan, przechadzając się po izbie. Zaraz, jaśnie panie, przygotuję, mówi Kiedrył, sadowi się za stołem i najspokojniej zaczyna uprzątać pańskie jedzenie. Publiczności widocznie podoba się przebiegłość i spryt sługi i to, że pana oszukują. Trzeba też przyznać, że Pociejkin wart był w istocie pochwały. Słowa "zaraz ja panu przygotuję" wypowiedział znakomicie. Usiadłszy za stołem, zaczyna jeść łapczywie i podskakuje za każdym krokiem pana ze strachu, aby ten nie spostrzegł jego psich figlów. Jak tylko pan zawraca na miejsce, Kiedrył chowa się pod stół i ciągnie tam za sobą kurę. Na koniec zaspokoił pierwszy głód. Czas już pomyśleć o panu. Kiedrył, a kiedyż tam dasz wieczerze? Woła pan. Już gotowa! Raźnie odpowiada Kiedrył, spostrzegłszy się, że dla pana prawie nic nie zostało. Na talerzu w istocie leży tylko noga kury. Pan, ponury i zamyślony, nie spostrzegając ubytku kury, siada za stołem, a Kiedrył z serwetą na ręku staje za jego krzesłem. Każde słowo, każdy ruch, każdy grymas Kiedryła, kiedy zwracając się do publiczności kiwa głową nad głupotą swego pana, spotykają się z niepowstrzymanym śmiechem publiczności. Ale oto zaledwie pan zabrał się do jedzenia, zjawiają się czarci. Tu już nic nie można zrozumieć, a i diabli zjawiają się jakoś zbyt nie po ludzku. W bocznej kulisie otwierają się drzwi i wychodzi z nich coś w białym okryciu, mając latarkę ze świecą zamiast głowy. Drugie widziadło także z latarką na głowie i z kosą w ręku. Co znaczą te latarki? Co znaczy kosa? Dlaczego diabli w białym okryciu? Nikt tego objaśnić by nie mógł, ale nikt się nad tym nie zastanawia. Tak już widocznie być powinno. Pan dość odważnie zwraca się do czartów i woła, że gotów jest, aby go brali. Ale Kiedrył tchórzy jak zając. Lezie pod stół, nie zapominając zresztą pomimo całego przestrachu ściągnąć butelki ze stołu. Czarci na chwilę znikają. Kiedrył wyłazi spod stołu, ale zaledwie jego pan znowu zabiera się do kury, znowu trzech diabłów wpada do izby, chwytają pana z tyłu i niosą go do piekła. Kiedrył, ratuj mnie, woła pan. Ale Kiedrył ani myśli o tym. Tym razem ściągnął pod stół i butelkę, i talerz, i chleb nawet. Ale teraz jest sam. Nie ma diabłów, nie ma i pana. Kiedrył wyłazi, rozgląda się i uśmiech opromienia jego twarz. Figlarnie mruży oczy, siada na pańskim miejscu i kiwając głową do publiczności mówi z cicha. No, teraz sam jestem, bez pana. Wszyscy śmieją się z tego, że on bez pana. On zaś dodaje jeszcze półszeptem, zwracając się konfidencjonalnie do publiczności i coraz weselej pomrugując okiem. A pana diabli wzięli. Zachwyt widzów nie ma granic. Nie dość, że pana diabli wzięli, ale słowa te były powiedziane z takim urwisostwem, z takim drwiąco triumfującym grymasem, że w istocie trudno było nie oklaskiwać. Niedługo jednak trwa szczęście Kiedryła. Tylko co zabrał się do butelki, nalał szklankę i miał już pić, gdy nagle wracają czarci, skradają się z tyłu na palcach i cap! Chwytają go pod boki. Kiedrył wrzeszczy na całe gardło. Ze strachu nie śmie się obrócić. Bronić się także nie może. W rękach ma butelkę i szklankę, z którymi rozstać się nie zdoła. Otworzywszy usta z przerażenia, siedzi z pół minuty z wytrzeszczonymi na publiczność oczyma i z tak śmiesznym wyrazem tchórzostwa i przestrachu, że warto go było odmalować w tej chwili. Na koniec diabli biorą go i unoszą. Nie puszczając butelki, macha nogami i wrzeszczy. Krzyki jego rozlegają się jeszcze za kulisami, ale zasłona spada. Wszyscy śmieją się, wszyscy w zachwycie. Orkiestra zaczyna grać kamaryńską. Zaczyna cicho, zaledwie ją słychać, ale motyw wciąż rośnie i rośnie. Tempo coraz prędsze. Rozlegają się zuchowate uderzenia w dęka bałałajki. To kamaryńska w całym swoim rozpędzie i zaiste warto by, aby Glinka choć raz go posłuchał u nas w Ostrogu. Zaczyna się pantomima z Towarzyszeniem Muzyki. Kamaryńska nie milknie przez cały czas pantomimy. Przedstawiona jest wnętrze izby, na scenie młynarz i jego żona. W jednym kącie młynarz naprawia jakieś narzędzia, w drugim żona przędzie len. Żoną jest Sirotkin, młynarzem Niecwietajew. Trzeba dodać, że nasze dekoracje są bardzo ubogie. I w tej, i w poprzedniej sztuce, i w innych trzeba to, co się widzi, uzupełniać wyobraźnią. Zamiast tylnej ściany przeciągnięty jakiś dywan czy kotara, z boku jakiś lichy parawan. Lewa strona zupełnie niezasłonięta, także widać nary, ale widzowie nie wybredni i chętnie uzupełniają rzeczywistość wyobraźnią. Powiedziano ogród, więc niech będzie ogród, pokój, więc pokój, izba, więc izba, wszystko jedno, ceremonie niepotrzebne. Sirotkin w ubiorze młodej kobieciny wyglądał bardzo ładnie. Wśród publiczności słychać kilka komplementów wypowiedzianych półgłosem. Młynarz kończy robotę. Bierze czapkę, bierze knut, czyli na hajkę, podchodzi do żony i objaśnia jej znakami, że musi iść. Ale jeżeli ona przyjmie kogoś bez niego, to... i pokazuje jej na hajkę. Żona słucha i kiwa głową. Ta na hajka prawdopodobnie dobrze jej znana. Kobiecina lubi pohulać bez męża. Mąż odchodzi. Ledwie za drzwiami żona grozi w jego stronę kułakiem. Wtem ktoś stuka. Drzwi otwierają się i zjawia się sąsiad. Także młynarz, chłop w kaftanie i z brodą. W ręku niesie podarunek, czerwoną chustkę. Kobiecina śmieje się, ale zaledwie sąsiad chce ją objąć, gdy znowu stuk we drzwi. Gdzie się podzieć? Kobieta chowa sąsiada pod stołem, a sama zabiera się do wrzeciona. Zjawia się drugi adorator. To pisarz w wojskowym mundurze. Dotychczas pantomima była nienaganna, ruchy bez błędu. Można się było nawet dziwić, patrząc na tych improwizowanych aktorów i mimowoli westchnąć. Ile to sił i talentu ginie u nas w Rosji marnie, w niewoli i ciężkiej doli. Ale aresztant, który grał pisarza, widział zapewne kiedyś jakiś prowincjonalny lub domowy teatr i wydało się mu, że nasi aktorzy wszyscy co do jednego nie znają się na rzeczy i nie tak chodzą, jak trzeba chodzić na scenie. I oto występuje tak, jak niegdyś podobno występowali klasyczni bohaterowie w teatrze. Robi jeden długi krok i nie przysunąwszy jeszcze drugiej nogi, nagle zatrzymuje się, odrzuca w tył korpus i głowę, dumnie spogląda w koło i dopiero potem stawia drugi krok. Jeżeli taki chód był śmieszny u klasycznych bohaterów, to jeszcze śmieszniejszy u wojskowego pisarza w komicznej scenie. Ale nasza publiczność sądziła, że tak tam pewno być musi i posuwiste kroki długonogiego pisarza przyjęła jako fakt spełniony, nie wdając się w krytykę. Zaledwie pisarz znalazł się na środku sceny, kiedy znowu dało się słyszeć pukanie i gospodyni znów w przestrachu. Gdzie schować pisarza? Na szczęście stoi otwarty kufer. Pisarz lezie do kufra, a kobieta nakrywa go wiekiem. Tym razem zjawia się gość szczególny, choć także jeden z zakochanych. Jest to bramin i nawet w kostiumie. Niepowstrzymany śmiech rozlega się wśród widzów. Bramina gra aresztant Koszkin i gra wybornie. Postać ma zupełnie bramińską. Gestami objaśnia swoją miłość, podnosi ręce ku niebu, potem przykłada je do piersi, do serca, ale podczas tego czulenia się daje się słyszeć nagle silne uderzenie w drzwi. Po uderzeniu poznać, że to gospodarz. Przeklęta żona traci przytomność. Bramin miota się jak kot zagorzały i błaga, aby go ukryto. Kobieta na prędce chowa go za szafą, a sama, zapomniawszy otworzyć drzwi, rzuca się do swej przędzy i wszędzie, nie słysząc stukania swego męża w drzwi. Z przestrachu ciągnie nitkę, której nie ma w ręce i kręci wrzeciono, zapomniawszy je podnieść z podłogi. Sirotkin bardzo udatnie wyobraził ten przestrach, ale gospodarz wybija drzwi nogą i z knutem w ręce podchodzi do żony. Wszystko podpatrzył i widział i od razu pokazuje jej palcami, że trzech jest u niej schowanych. Potem zaczyna ich szukać. Naprzód znajduje sąsiada i przeprowadza go, okładając szturchańcami za drzwi. Przelękły pisarz chciał już uciekać, podniósł głową wieko skrzyni i tym się wydał. Gospodarz podcina go biczem i tym razem zakochany pisarz wyskakuje wcale nieklasycznie. Pozostaje Bramin. Gospodarz go długo szuka, na koniec znajduje w kącie za szafą, kłania mu się grzecznie i wyciąga za brodę na środek sceny. Bramin chce bronić się, woła: okajanny, okajanny. Jedyne słowa wypowiedziane w pantomimie. Ale mąż go nie słucha i rozprawia się z nim po swojemu. Żona, widząc, że teraz na nią przyjdzie kolej, rzuca przędzę, wrzeciono i ucieka z pokoju. Przęślica wali się na ziemię, a resztanci śmieją się. Alej, nie patrząc na mnie, targa mi rękę i woła: patrz, Bramin, Bramin! I ledwie się nie kładzie od śmiechu. Zasłona spada, zaczyna się inna scena. Ale nie będę opisywał wszystkich scen. Było ich jeszcze 2 lub 3, wszystkie zabawne i szczerze wesołe. Jeżeli to nie aresztanci je układali, to przynajmniej włożyli w każdą z nich coś swojego. Prawie każdy aktor improwizował coś w swojej roli. Także podczas następnych wieczorów role te były nieco inaczej odegrane. Ostatnia pantomima, fantastyczna, zakończyła się baletem. Chowano zmarłego. Bramin z licznym orszakiem służebnym czynili rozmaite zaklęcia nad trumną, ale nic to nie pomaga. Na koniec rozlega się słońce na zachodzie, zmarły wraca do życia i wszyscy z radości zaczynają tańczyć. Bramin tańczy z nieboszczykiem, a tańczy w sposób zupełnie odrębny, po bramińsku. Na tym się kończy przedstawienie. Do następnego wieczora. Wszyscy nasi rozchodzą się weseli, zadowoleni, chwalą aktorów, dziękują podoficerowi. Kłótni nie słychać. Wszyscy w niezwykłym usposobieniu, jak gdyby szczęśliwi. I zasypiają nie jak zwykle, ale prawie ze spokojną myślą. Choć nic się nie zmieniło w ich położeniu. A jednak to nie jest marą mojej wyobraźni. To prawda, rzeczywistość. Trochę tylko pozwolono tym biednym ludziom pożyć po swojemu, poweselić się po ludzku, choć godzinę przeżyć życiem niewięziennym. I aresztant zmieniał się wewnętrznie, choć tylko na kilka chwil. Ale oto już głęboka noc. Drgnąłem i ocknąłem się ze snu. Starzec ciągle jeszcze modli się na piecu i tak przemodli całą noc do świtu. Ale i cicho śpi koło mnie. Przypominam sobie, że nawet zasypiając, śmiał się jeszcze, prowadząc rozmowę z braćmi o teatrze. I mimo woli wpatruję się w jego twarz spokojną i dziecinną. Powoli przypominam sobie wszystko. Ostatni dzień, święta, cały ten miesiąc. W przerażeniu podnoszę głowę i przy drżącym małym świetle więziennej świecy spoglądam na śpiących towarzyszy. Patrzę na ich nędzne twarze, na ich biedne posłanie, na całą tę bezbrzeżną goliznę i nędzę. Wpatruję się, jak gdybym chciał przekonać się, że to wszystko nie jest dalszym ciągiem jakiegoś okropnego snu, ale rzeczywiście prawdą. Tak, to jest prawda. Oto słychać czyjś jęk. Tam ktoś ciężko odrzucił rękę i brzęknął łańcuchem. Ktoś inny drgnął we śnie i zaczął mówić, a dziadek na piecu modli się za wszystkich, prawowiernych chrześcijan. I słychać jego miarowe, ciche, przeciągłe: Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Jednak nie na zawsze tu jestem, a tylko na kilka lat. Myślę sobie i chylę znów głowę do poduszki.